Jakie prace można wykonywać zimą? Zapraszam do słuchania. Cześć Krystian, w ten piękny zimowy dzień.
Cześć, cześć, dzień dobry. U mnie rzeczywiście zimowo, śnieg za oknem, słońce świeci, więc faktycznie zimowo i jeśli chodzi o, o to, że widok ładny, to faktycznie ładny, natomiast na budowach już tak przyjemnie nie jest.
Jest ładnie, ale jest zimno i tutaj pojawiają się pytania, na które mam nadzieję dzisiaj odpowiesz. Ja będę zadawał pytania, ty będziesz się pocił i starał się na wszystkie odpowiedzieć. Załóżmy, że jest zima. Jest zima, ale dokładnie rzecz biorąc jest mróz, jest temperatura poniżej 0 stopni. No i już widzę na forach internetowych pytania, czy można wykonywać o tej porze roku w takich temperaturach fundamenty. Zacznijmy od fundamentów, ale potem przejdziemy przez kolejne etapy, no bo każdy pewnie z naszych słuchaczy jest trochę na innym etapie budowy. Jak z fundamentami przy temperaturze poniżej 0 stopni?
Wiesz co, tu fundamenty i pewnie możemy od razu wrzucić wszystkie inne roboty żelbetowe, tak? Wszelkie możliwe wylewanie betonu. I zaraz się pojawiają pytania, a czy można betonować w momencie, kiedy dodamy jakieś dodatki mrozoodporne i coś tam, i coś tam, i coś tam. Więc sytuacja jest bardziej złożona, bo na takich dodatkach albo zamawiając gotowy beton z betoniarni jest napisane, że można stosować tam do minus 5, minus 8, minus 10. No prześcigają się te dodatki między sobą. I jak kiedyś analizowałem ten temat, nawet w betoniarni biorąc beton, który jest zrobiony na podgrzewanym kruszywie, na ciepłej wodzie, z dodatkami, to oni mówią, że no można by taki beton wylewać tam powiedzmy do minus 8, ale właściwie nikt na to nie daje żadnej gwarancji. Nie? I zabawa polega na tym właśnie, że te dodatki i ta nazwa do minus 8 to w sumie nic nie znaczy tak naprawdę, bo dodatek ma na celu przyspieszenie wiązania. Beton ma tą właściwość, że w momencie, kiedy on zaczyna wiązać, no to on wydziela jakieś ciepło własne, więc troszeczkę się sam ogrzewa w momencie wiązania i chcielibyśmy, żeby związał na tyle, zanim go zamrozi, żeby mróz go nie rozsadził. No i taki dodatek rzeczywiście przyspiesza te wiązanie, ale tak naprawdę my nie wiemy, czy ten beton zdąży związać, bo on wydziela jakieś ciepło własne, więc to jest na plus, ale z drugiej strony, jeżeli go lejemy w zimny grunt, no to ten zimny grunt to ciepło odbiera, tak? Jakby otoczenie, powietrze też odbiera to ciepło. Jeżeli świeci słońce na ten beton, no to jest mu lepiej i on szybciej wiąże. Jeżeli jest mu zimno, bo jest cień i przyszła noc i jeszcze przychodzi mróz, no to on zaczyna wolniej wiązać i jeszcze jest mróz, który powoduje, że ta wierzchnia warstwa może zamarznąć, zanim zdąży związać. Więc tak naprawdę te takie magiczne minus 8, minus 5, minus coś tam, to w sumie nie znaczy kompletnie nic i musimy wiedzieć, że betonując w warunkach zimowych po prostu bierzemy jakieś tam ryzyko na siebie. Oczywiście, jeżeli beton zdąży związać, bo mamy dodatek przyspieszający wiązanie, jeżeli beton zdąży przed mrozem, no to spoko, to jakby super, tak? Tylko, że czynników, choćby takich jak powierzchnia oddawania ciepła betonu, tak? Jest tak dużo, że to jest tylko albo się uda, albo się nie uda.
Czyli budując dla kogoś na przykład absolutnie nie. Jeżeli ktoś buduje dla siebie, to w sumie jego sprawa, jego ryzyko, ale zniechęcasz, no bo jednak coś się może stać. I teraz pytanie, co się może stać? No jeżeli mamy temperatury za niskie, była domieszka, ale beton nie związał przed przyjściem mrozu, co właściwie się może wydarzyć?
No wiesz co, to też jest tak, że to nie znaczy, że cały beton zamarznie i cały się zniszczy i popęka. Najczęściej jest taki efekt, że tylko wierzchnia warstwa betonu zostanie zmrożona, a pod spodem ten beton jednak zdąży związać. Więc jeżeli mamy przemrożoną taką warstewkę milimetrową czy cokolwiek, no to nie ma większego znaczenia, tak? To nic się nie dzieje. Gorzej, gdyby beton przemarzł cały, tak? No tutaj najbardziej są narażone jakieś rzeczy typu stropy, tak? Które mają dużą powierzchnię. I jeszcze z dwóch stron te zimno na nie działa, więc stropy są bardzo mocno narażone. Im cieńszy strop, tym bardziej. Takie rzeczy jak ławy fundamentowe już mniej są narażone, na przemarznięcie, no bo one tylko bardziej z góry, reszta jest w szalunkach, od gruntu też niekoniecznie takie zimno musi być, chyba że grunt jest zmarznięty, no ale to już w ogóle.
O ile są szalunki, a to jest raczej
rzadkość. O ile są szalunki. No. O ile są szalunki i o ile grunt nie jest zmarznięty, bo w zmarzniętym gruncie betonowanie to jeszcze gorsze. Więc no co tu można powiedzieć? Jeżeli będziemy mieli szczęście, będzie wszystko dobrze. Jeżeli będziemy mieli szczęście, a beton będzie po wierzchu, jakaś wierzchnia warstewka będzie przemrożona leciutko i w sumie można ją zdrapać i to nie powinno stanowić żadnego problemu. Jeżeli będziemy mieli pecha, no to cały element zostanie przemrożony, beton nie zwiąże i mamy wielką bryłę, jakby to powiedzieć, cementu, piasku i żwiru, którą trzeba usunąć i zrobić jeszcze raz.
Okej, okay, a czy nie ma jeszcze dodatkowego ryzyka? No przypuśćmy, że udało się. Pierwszego dnia nie było mrozu, beton sobie pomału wiąże, ale w nocy jest przymrozek. W ciągu dnia jest trochę słoneczka, więc mamy w wykopie trochę wody, potem znowu nam kolejnej nocy przymarza i tak w kółeczko. Czy to nie jest też ryzyko związane z tym, że ten beton może zacząć się kruszyć, bo kolejne ten cykl, powiedzmy, zamrażania i rozmarzania wody będzie powodował, że beton zaczyna się kruszyć, więc zmiesza się otulina betonowa, czyli odległość do zbrojenia, no i może się coś stać nawet groźniejszego, czyli nawet to może osłabić konstrukcję. W jakimś oczywiście wyjątkowych przypadkach, natomiast wyobrażam, że takie coś może zajść.
No wiesz co, teoretycznie jest to możliwe, ale to już jest szukanie ekstremalnych przypadków, tak? No bo to musiały, takie cykle zamrażania i odmrażania, to musiałyby być naprawdę ekstremalne różnice temperatur, to znaczy, żeby w dzień była bardzo wysoka temperatura, no bo wiesz, minus jeden w nocy nie spowoduje, że cały przekrój betonowy fundamentu w wymiarach powiedzmy 60 na 40 przemarznie na wskroś. To jest niemożliwe, tak? Tym bardziej, że on, tak jak mówiłem, wydziela ciepło podczas wiązania, więc tutaj bym się tym jakoś tak bardzo nie martwię, natomiast teoretycznie jest to możliwe, tak? No jest możliwe, ale tu idziemy w jakieś totalne ekstremum.
Jasne, no i pewnie trzeba by znowu mieć jednak ławy w szalunkach, to też zmniejsza ryzyko, a nie wylewamy beton do ziemi, do wykopów, nie trzymamy żadnej otuliny betonowej, no bo tak jak się wykop ukształtował, tak wyszło, no i potem trzymamy kciuki, że będzie dobrze.
Wiesz co, to też jakby te zimy w Polsce, to też nie jest tak aż wszystko straszne, nie trzeba się aż tak bardzo tego wszystkiego bać, bo takie rzeczy się dzieją, to jakby fundamenty zimą też się robi, więc w granicach rozsądku, nie? W granicach rozsądku można do tego podejść i jakby tutaj nie należy popadać w paranoję, że jeżeli było minus jeden, a w ciągu dnia był betonowany fundament czy cokolwiek, no to będzie katastrofa. Nie będzie.
Przy minus jeden myślę, że niby się nie obawiał, ale przy minus 10, o co nie trudno, z tego co widzę, zima będzie chyba ostrzejsza, no to już tak. A powiedz mi tak, mówiłeś o ławach fundamentach tradycyjnych, a jak w przypadku płyty fundamentowej? Podobnie?
No wiesz co, te same zasady tyczą się wszystkich elementów żelbetowych. Płyty, nadproża, stropy, wieńce, to jest dokładnie te same zasady. Przy betonowaniu na plusie, takich sytuacjach w okolicach zera nocą spokojnie, wiem, że nawet powszechnie robi się tak, że na grzanym kruszywie z dodatkami przyspieszającymi betonuje się stropy przy minus 5 w dzień i w nocy. Jest okej, okay, tak? Jakby, no to już jest tak, jeżeli komuś się bardzo mocno spieszy, nie? I ryzykuje, to okej, okay, ale jakby jest, praktyka pokazuje, że jest okej, okay, natomiast jeżeli nie ma potrzeby ryzykować, to po co ryzykować?
No podejrzewam też, że tak się dzieje też na dużych budowach, też gdzie jest większa kontrola, czyli to nie jest tak, że zalewamy słup i hurra, czekamy sobie 2 tygodnie, zdobyjemy szalunki i liczymy, że będzie dobrze, no tylko jest zupełnie inny poziom kontroli, więc mogę sobie na to pozwolić i tyle, no.
Tak, bo to też wtedy robi się na przykład próbki betonu. No jakby są takie możliwości, nie? Są takie możliwości, wiesz, jest dużo w ogóle możliwości różnych typu grzanie betonu, czy osłanianie betonu w trakcie wiązania. Także możliwości jest dużo, ale to nie chciałbym wchodzić w takie szczegóły, tak? Praktyczna rada przy domach jednorodzinnych jest bardzo prosta, tak? Jeżeli nie ryzykujemy jakimiś wielkimi mrozami, jeżeli kierownik budowy pozwoli, no to działamy, tak? Jeżeli jest ryzyko dużych mrozów, no to lepiej sobie odpuścić betonowanie.
Tak, i tutaj taka rada ogólna, jeżeli wykonawca proponuje, to upewnimy się, że proponuje dlatego, że to jest bezpieczne dla nas, a nie proponuje dlatego, że akurat no, chciałby zarobić. Dlatego kusi nas tym, żebyśmy rozpoczęli fundamenty na przykład pod koniec grudnia, więc tutaj trzeba to rozdzielić, lepiej się upewnić u kierownika budowy na przykład, czy jest to w ogóle wskazane. Warto pewnie też śledzić prognozę pogody, a nie liczyć na to, że teraz jest ciepło, to będzie ciepło przez 2 tygodnie. No ale wiadomo, mamy fundamenty. Murowanie ścian. Jaka jest różnica, czy jest różnica, czy murujemy na zaprawę, na piankę, na klej? Jak to się ma do tych ujemnych temperatur?
Wiesz co, murowanie na zaprawę, na te zaprawy cienkowarstwowe, też zwane klejami, to są bardzo podobne zasady jak w przypadku betonowania. To znaczy, też są zaprawy, które są teoretycznie do minus coś tam, no ale zasada jest ta sama, tak? Chodzi o to, o przyspieszenie wiązania, żeby zaprawa zdążyła związać, zanim przyjdzie mróz, tak? Przy zaprawach cienkowarstwowych jest to o tyle łatwe, że one są cienkie, one szybko wiążą, tak? Tego materiału nie ma dużo, więc nawet przy temperaturach w okolicach 0 stopni na zaprawy cienkowarstwowe spokojnie można murować, jeżeli wiemy, że w nocy nie przyjdą jakieś ogromne mrozy. Tutaj raczej problemów nie ma. No przy dużych mrozach no już się nie muruje, tak? Tak samo jak przy betonowaniu są też pianokleje. Natomiast ja znam tylko jeden jedyny system w pełni, całkowicie przystosowany do tego, żeby pracować na pianoklejach zimą. No i on tam chyba dopuszcza, jeśli mnie pamięć nie myli, do -5, więc przy takich temperaturach można pracować spokojnie, więc okej. Okay. Tu jest jakby pianoklej taki typu coś a la pianka rozprężna, tak? Tak to wizualnie wygląda. No i jeśli tak system dopuszcza, no to czemu nie?
Okej. Okay. Tutaj myślę, że podam i myślę, że zaletę domów szkieletowych, tak dla odmiany, bo często je krytykujemy, natomiast no, wiele firm, które budują domy szkieletowe, twierdzi, że zimą, niezależnie od właściwie warunków zewnętrznych, mogą stawiać ściany. Czy można? Nie wiem, ale robią, tak? Więc czemu nie? Jak komuś bardzo zależy
to tutaj tak samo ściany prefabrykowane, żelbetowe, keramzytowo-betonowe, to ta sama bajka, nie?
Okej, okay, czyli taka zaleta tak prefabrykacja jest, ale niewyjątkowa. Nie. Dobra, przechodzimy zaraz do kolejnych etapów. Tylko przypominam, że możecie zapisać się do newslettera. Link na dole, link także jest pod opisem filmu na YouTubie. Po zapisie otrzymacie fajne rzeczy. Kosztorys budowy w Excelesie, w Excelu na 2025 rok. Krystian, niedługo trzeba będzie go zaktualizować, bo zaraz kolejny rok. I możecie także skorzystać z darmowych mini kursów. Trzeba tego kliknąć i możecie oglądać. Kursy nie są ściśle o budowie domu, kursy są bardziej dla osób, które są na początku drogi, czyli jeżeli nie masz działki lub jeżeli masz działkę, ale nie wiesz co zrobić, takie mini kursy są dla ciebie. Kolejny etap, wieźba dachowa, jakieś zakazy?
Nie, wiesz co, jeśli chodzi o wieźbę dachową, tutaj bym się nie martwił. To już bardziej w jakich temperaturach pracownicy są w stanie pracować, to jest pierwsza rzecz. No i w deszczowej pogodzie też, też to drewno moknie, chociaż no zimą ciężko o inną pogodę i tak pewnie po zamontowaniu zmoknie, więc na to nie ma rady. Natomiast to, co jest ważne, jeśli chodzi o takie warunki zimowe, no to, żeby drewno po zamontowaniu miało jakiś przeciąg, tak? Nie możemy wybudować domu i zamknąć drewna w szczelnym budynku, jeszcze mokrego, jeszcze jakiejś tam wilgoci technologicznej, no bo to drewno w środku jest troszeczkę cieplej i wilgotniej, to drewno będzie sobie łatwo i szybko pleśniało, więc to tyle, jeśli chodzi o drewno.
Tak, a propos tej wilgotności jeszcze, bo czasami dostawałem takie pytania, jak to jest, że mówimy o tym, że drewno musi mieć odpowiednio niską wilgotność, czyli nie możemy montować na wieźbie dachowej mokrego drewna z tartaku na przykład o parametrach nieznanych, a potem jest deszcz i drewno zamaka. To są jednak dwie, jakby trochę dwa różne pojęcia, bo jeżeli drewno jest mokre, to jest mokre w całym przekroju. Natomiast jeżeli drewno zamoknie, będąc na już jest wieżba wykonana na budowie, no to drewno tylko będzie miało wilgotność tylko w niewielkiej głębokości, po prostu szybciej wyschnie, bo o wiele łatwiej niż takie drewno, które jest mokre na całym przekroju.
Znaczy się to też, ale chodzi przede wszystkim o to, że drewno ma w sobie dwa rodzaje wody. Pierwsza woda to jest taka woda, która nie jest chemicznie związana, z drewnem i druga to jest ta, która jest chemicznie związana z drewnem. Okay. Tak? I chodzi o to, że w trakcie suszenia drewna jedna i druga woda musi do odpowiedniego stopnia wilgotności zostać usunięta i później jak woda do przekroju drewnianego wraca, to już nasiąknie tylko to, co może nasiąknąć, a ta chemicznie związana już się tam nie zwiąże drugi raz, tak? Już się w przekroju drewnianym nie pojawi, więc nawet moczenie drewna nie zamoczy go tak bardzo, jak było ono mokre na samym początku, to jest jakby jedna rzecz. No i to, co mówisz, dzięki temu ono też później szybciej wysycha, tak? Bo ta chemicznie związana woda, ona jednak tam najdłużej siedzi i najdłużej trzeba czekać, żeby ją wysuszyć.
Okej, okay. Chemicznie związana woda. Doczytam, oczywiście, ciekawy temat.
Na to są specjalistyczne pojęcia w technologii drewna, których w tej chwili za Chin nie pamiętam. Więc ja to tak obrazowo powiedziałem bardziej niż z fachową terminologią. Trzeba było tutaj sięgnąć po technologię obróbki drewna, nie?
Dobra, bo to takie stwierdzenie było lekko podejrzliwe dla mnie. Gdybyś użył czegoś naukowego, to bym tylko potykiwał głową, a tak wyraziłem pewną wątpliwość. Jak ktoś z was wie, o co chodzi, to zapraszamy do sekcji komentarzy.
Na to są specjalistyczne terminologie. Ja niestety nie jestem technologiem drewnym. Więc tutaj trzeba sobie to doczytać i poprawić tą terminologię.
Jasne.
Ale jak już poruszyłeś ten temat, to wyjaśniłem, na ile umiałem.
Super, rewelacja. Mamy więźbę, czy warto montować dach?
Dach jak najbardziej, no bo osłaniamy w ten sposób cały budynek, tylko teraz mamy dwie sprawy, tak? Mamy po pierwsze albo dach spadzisty i mówimy tutaj o pokryciu dachowym. Dla dachówek, blachodachówek, dachówek czy ceramicznych, czy betonowych, zima w sumie nie robi żadnej różnicy, można spokojnie montować. Gorzej jest troszeczkę z tak zwaną blachą na rąbek, tymi blachami na klik, czy jak to teraz różnie się nazywa u różnych producentów. One przy dużych mrozach jednak kurczą się na tyle, że później może być widoczne falowanie na dachu, tak? Więc jakby przy dużych mrozach technicznie da się to zrobić, natomiast nie jest to dobra opcja. W przypadku dachów płaskich robi się troszeczkę problem przy mrozach, bo papy termozgrzewalne poniżej jakiejś temperatury, to zależy od papy, stają się twarde, kruche, nie da się ich prawidłowo rozwijać, zwijać, układać, zawijać na dachu. Więc to jest problematyczne. Plus, jeżeli na dachu występują jeszcze jakieś obróbki, czasami kominów w tynku, no to przy takich bardzo niskich temperaturach bardzo źle się to robi. Więc tutaj raczej temperatury takie powyżej zer.
To wiesz co, to jeszcze się cofnę do fundamentów. A propos hydroizolacji, czy warto robić zimą, czy lepiej sobie darować i zacząć już na wiosnę, co ma przemoknąć, to i tak przemoknie. Czy w ogóle fundamenty, które są w temperaturze ujemnej, nadają się do położenia hydroizolacji?
No i tu jest taki trik, że tak naprawdę producenci hydroizolacji, tak jak szukałem informacji, niespecjalnie podają parametry, jakie powinno mieć podłoże, na którym powinna być robiona hydroizolacja. Więc to jest taki temat niejednoznaczny. Z drugiej strony, jeżeli zamkniemy wodę, jakąś ilość w fundamencie, to też nie jest jakaś straszna tragedia, bo często właśnie woda jest potrzebna do wiązania betonu, powierzchnie, tak jak podają producenci różnych hydroizolacji, powinny być lekko wilgotne, matowo wilgotne, tak to się określa najczęściej, więc jakby tutaj sytuacja nie jest tak bardzo jednoznaczna, że jesteśmy w stanie, tak jak z drewnem, zmierzyć sobie wilgotność i stwierdzić, jest w porządku, albo jest nie w porządku, tak? Albo coś w tym stylu. Jeżeli fundament jest mokry, że z niego cieknie woda jak z gąbki, to raczej bym nie robił na nim hydroizolacji, tak? Natomiast jeżeli pogoda sprzyja, to właściwie czemu nie?
Okej, okay. Dobra. No i wracamy do naszego budynku. Montaż okien. Może jest jakiś problem?
Przy montażu okien mamy problemy z pianką, tak? No bo pianki te montażowe też są różne, też chyba wersje zimowe. One też mają jakiś swój limit temperatury, przy jakich można je stosować. Raczej zero i więcej, tak? Tu przy mrozach niekoniecznie. I tak samo kleje do montażu taśm paroizolacyjnych, paroszczelnych. Tu też są takie rzeczy mogą się pojawiać. Plus regulacje okien pewnie trzeba będzie zrobić na wiosnę, ale przy temperaturach plusowych myślę, że nie ma problemu. Ogólny montaż korytarz taki, wnoszenie, przestawianie, ustawianie też spokojnie da się wykonać przy jakichś lekkich mrozach, tak? Przy dużych mrozach palce drętwieją i pracownicy mają trudności, więc no jakby zdrowy rozsądek,
no tak,
nie?
No tak, zalecany zdrowy rozsądek. Dobra, mamy stan surowy zamknięty. Instalacje. Czy spotkałem się z taką opinią czasami, że na przykład niezalecane jest składzenie kabli elektrycznych, ponieważ przez to, że one są trochę zmarznięte, mogą się gdzieś tam łamać, mogą mieć jakieś uszkodzenia, które mogą negatywnie wpłynąć potem na przewodzenie prądu elektrycznego. Jakie masz to doświadczenie w tej materii?
Tak, wiesz co, to jest prawda. To jest prawda i niektórzy, widziałem w niektórych kablach, niektórzy producenci podają minimalną temperaturę, przy jakiej można te kable układać, w sensie, żeby je zwijać, rozwijać, prostować, tak? Bo rzeczywiście przy gorszej jakości kablach i niższych temperaturach jest problem z tym, że mogą pękać otuliny. Tak po prostu. Okay. Natomiast jeżeli mamy stan surowy zamknięty i chcemy pracować w środku, no jednak warto by było tam troszeczkę nagrzać, tak? Chociażby jakąś nagrzewnicą elektryczną, gazową, kominkiem, kozą, czymkolwiek, osiągnąć te plus 5, plus 10 stopni. No i w takich warunkach myślę, że można już sobie spokojnie pracować. Poniżej tego nawet elektrykowi będzie trudno wszystkie te kable układać, bo będą sztywne i już nie mówiąc o łączeniu i wszystkich końcówkach, zarabianiu i tak dalej.
No tak, plus weźmy dodatkowo za pracę w trudnych warunkach. Nie ma co ukrywać, to nie jest komfortowo, kiedy jest plus 5 i trzeba układać kilometr kabli. No, ale jak komuś bardzo zależy.
Tak, no podobna sytuacja jest z hydrauliką, jeżeli już jesteśmy przy instalacjach, tak? Nie znalazłem, też przyznam szczerze, nie szukałem, czy producenci mają jakieś wytyczne co do minimalnej temperatury układania hydrauliki, rur. No, natomiast tutaj też zdrowy rozsądek, tak? No, ciężko układać rury hydrauliczne w momencie, jak palce odpadają z zimna, więc te plus kilka stopni, no to jest po prostu zdrowy rozsądek. No, tym bardziej szkoda by było nie skorzystać, jeżeli mamy stan surowy zamknięty, więc i nagrzewać, tak? Więc tak naprawdę w momencie, jak mamy stan surowy zamknięty, to te takie prace wewnętrzne, z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę, można działać.
Dobra, wyjątek, prace wewnętrzne, to może
wyjątkiem od razu? Wyjątkiem są tynki. Wyjątkiem są tynki, przede wszystkim gipsowe, tutaj trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Cementowo-wapienne nie są tak wrażliwe na zimę, natomiast tynki gipsowe są bardzo wrażliwe na warunki jesienno-zimowe, tak bym to ogólnie określił, bo tynki gipsowe schną. To znaczy w odróżnieniu od cementowych czy od betonu generalnie, gdzie wiązanie następuje z udziałem wody i woda znika z tynku, bo jest chemicznie wiązana, tak? No to w przypadku tynków gipsowych woda z tynku musi po prostu odparować, musi to wyschnąć. Więc jeżeli mamy pogodę słabą, bo jest na dworzu pochmurno, zimno, wilgotno, no to tynki nie schną i nie mają szans na schnięcie, trzeba się dogrzewać i zrobienie tynków cementowo-wapiennych zimą, mówię, ujdzie, ale gipsowych spowoduje to, że one nie zdążą wyschnąć, nie ma szans, jakby osuszanie, trzeba by naprawdę dużo pieniędzy wpompować w osuszanie, w ogrzewanie budynku, żeby one wyschły, bo zwykle jest tak, że one szybciej zdążą zapleśnieć niż zdążą wyschnąć, nie? Więc zimą tak, tynki gipsowe absolutnie nie.
Ale cementowo-wapienne też muszą wyschnąć, żebyś mógł kontynuować pracę w domu, więc też musisz nagrzewać i też musisz o to dbać,
tak,
i wietrzyć.
Tylko jakby, tak, zgadza się, tylko mówię, tynki cementowo-wapienne dużą część wody wchłoną i zwiążą chemicznie, więc jest mniej wody, która musi realnie odparować. Jakby jest większa szansa, że to się uda, niż w przypadku tynków gipsowych.
Tak, a trzeba wiedzieć, że takie dogrzanie domu, żeby tynki mogły wyschnąć, to są tysiące złotych miesięcznie za prąd na przykład, lub jeżeli ktoś, nie wiem, ma kozę, no to i tak musi to drewno skądś brać, musi pilnować, żeby cały czas temperatury były dosyć wysokie, więc no, to nie jest proste, po prostu, albo
tak,
nie jest tanie.
Także robienie tynków grudzień, styczeń, luty, to szczególnie gipsowych, to odpada, tak? Jeżeli ktoś już musi tynkować w tym okresie, tynko i wyłącznie cementowo-wapienne.
No zresztą nieraz mówiliśmy o tym, że idealnie byłoby, gdyby tynki przypadały gdzieś na czerwiec, lipiec. To są te dobre miesiące, kiedy te tynki szybko wyschną. No zimą mogą naprawdę, to może trwać i się nie możemy czasami doczekać do wiosny, nie będziemy mogli kontynuować prac. No, a jak
wylepić? Co dalej?
Właśnie, jak wylewki.
Wylewki. No wiesz co, wylewki, jeżeli jesteśmy w środku i zapewnimy temperaturę dodatnią, no to w sumie żaden problem, tak?
Po prostu, okej.
Okay. Po prostu, nie? Po prostu, to jest prosta sprawa. To, co jeszcze może być w środku do zrobienia, tylko tu już wchodzimy powoli w wykończeniówkę, nie? To są karton gipsy. One też nie lubią, jak jest zbyt wilgotno, więc jakby połączenie mokrych tynków, mokrych wylewek i nieschnięcia z karton gipsami, to nie, tak? Jakby można zrobić stelaże, przygotować i poczekać chwileczkę, aż będzie lepsza pogoda, tak? Można robić zimą spokojnie wewnątrz, ocieplenia sufitów z wełny, z piany, jakby takie rzeczy.
No dobra, ale czy wełna tak, że nie będzie wilgotna, jeżeli no, grozi wilgotność uszkodzeniem płyt karton gips, to wełna też chyba by nie była bezpieczna.
No wełna jest dużo bardziej odporna na to, po pierwsze, a po drugie zakładam, że jeżeli robimy takie rzeczy, no to będzie jakaś wentylacja, tak? I damy radę to ogarnąć. No mówię, karton gips są dużo bardziej wrażliwe niż sama wełna, nie? Więc jeżeli będzie jakaś podstawowa wentylacja, no to spokojnie można podziałać z wełną.
Dobra, to myślę, że mamy wnętrze domu zakończone, ale jeszcze zahaczymy o temat tego, co na zewnątrz, czyli czy można wykonywać elewację.
No, wnętrza jeszcze nie mamy zakończonego, bo mamy jeszcze wentylację mechaniczną, bardzo powszechną. Okay, montaż kotłowni, pompy ciepła, tak, jakby, ale to są rzeczy, które podobnie jak instalacje można zakwalifikować i robić. Dlatego już mamy elewację. Tak, na zewnątrz mamy elewację. No i z elewacją sytuacja jest troszeczkę taka jak z betonami, tak? To znaczy do elewacji używa się wielu produktów po prostu typu kleje na bazie wody. Więc jeżeli mamy temperatury dodatnie w dzień, to spoko, tak? Jeżeli to zdąży wyschnąć w ciągu dnia. I jeżeli są jakieś minimalne mrozy 0 minus 1, najczęściej też to nie powinno zaszkodzić. Natomiast tu już trzeba troszeczkę ostrożności, tak? Troszeczkę rozwagi, bo o ile klej do styropianu, do przyklejania płyt styropianowych, on znajdzie się między ścianą a styropianem i jest jakoś tam zabezpieczony od mrozu, malutkiego przymrozku, o tyle cienka warstwa kleju z siatką na zewnątrz, jeśli nie zdąży wyschnąć przed przymrozkiem, no to może już jej się stać krzywda. Więc tutaj ostrożnie, tak? Tutaj naprawdę trzeba zadziałać ostrożnie, bo to jest duża powierzchnia, cieniutka warstwa, więc jeżeli nie wyschnie, to może się łuszczyć. No i podobnie z samym tynkiem typu baranek, który jest, no, należałoby go tak traktować jak tą cienką warstwę kleju z siatką, czyli jeżeli zdąży wysunąć, ok, jeżeli nie, no to może się uszczyć, więc trzeba ostrożnie z jego nakładaniem. No i mamy też całą grupę elewacji wentylowanych, które się opierają na wełnie, na jakimś systemie tej okładziny zewnętrznej, które montowane są praktycznie na sucho i tutaj warunki pogodowe właściwie nie mają większego znaczenia.
Dobra, jeszcze mam pytanie w takim razie, jako że jesteś generalnym wykonawcą, to zapraszam na stronę Quattro Dome. Pytanie, na czym ci bardziej zależy? Mamy luty. Wolisz, żeby było w miarę ciepło, żeby można było kontynuować prace budowlane? Czy wolisz, żeby było minus 10, dużo śniegu, żeby zabrać dzieci na sanki?
Wiesz co? No. Ja i tak nie będę osobiście tych prac budowlanych wykonywał, więc myślę, że spokojnie zdążę zrobić jedno i drugie.
Okej. Okay. No, bardzo dobra odpowiedź. Ja po cichu liczę na trochę bardziej ostrą zimę, bo wolę tak, niż błoto, wszędzie deszcz i nie można przejść suchą nogą. Plus jakiś śnieg, to jest trochę widniej, trochę przyjemniej. Jakiś taki ładniejszy krajobraz. Tak bym chciał.
No,
że ferie zimowe wyjeżdżam do ciepłych krajów, to jakby to już inna rzecz.
To o tym nie chcesz opowiadać głośno. No okej. Okay, no. Jakby wiesz co, tutaj pogoda w ostatnich latach zmieniła się, czy jakby klimat się zmienił na tyle, że z mojego doświadczenia wynika, że każdego roku mamy taki, to też zależy od regionu Polski, to trzeba naprawdę mieć na uwadze, ale mamy w każdym regionie jakiś okres czasu, taki w miarę stały, w którym prac nie można wykonywać. Stały mam na myśli powiedzmy 2 tygodnie, 3 tygodnie, tak? Że co roku statystycznie, czasem w grudniu, czasem w styczniu, czasem w lutym, czasami jest to rozrzucone po różnych miesiącach, ale że na przykład przez 2-3 tygodnie są na tyle duże mrozy, że wszystkie prace trzeba wstrzymać w pozostałych tygodniach w roku, mimo nieidealnej pogody, da się jednak coś robić i prowadzić te budowy, żeby postępowały.
Tak, no ja pamiętam, że luty tamtego roku w województwie mazowieckim i okolicznych było cieplutko, można było działać. Dwa lata temu było też całkiem przyjemnie. Mhm. Tak więc jeżeli ktoś zaczyna budowę domu teraz, no to trzymamy kciuki za tą dobrą pogodę, aby ta przeprowadzka była wcześniej po prostu, więc trzymamy mocno, żeby się udało.
No i cóż, w takim razie chyba możemy powoli zbierać się do końca. Wszystko?
Oczywiście, wszystko. Jeżeli, jeszcze tylko powiem, że jeżeli macie pytania, może na temat zimy, tego co można, tego co nie można, zapraszamy na YouTube, bo jak wiecie, podcast jest także na Spotify i w innych miejscach. Napiszcie komentarz na YouTubie i damy znać, pomożemy. I dawajcie także znać, jakie macie pomysły na kolejne odcinki, jakieś tematy może gorące. Dajcie znać. Przypominam także o newsletterze. Przypominam, że jak ktoś chce się budować w Warszawie, okolicach, zapraszam na stronę Quattrodomy. No i chyba tyle, tak? Więc wielkie dzięki za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym podcaście. Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.